Maciej Trybulec z parafii ojca Pio na Kabatach, grupa Santo Subito.
Piotr Linke, też grupa Santo Subito, parafia świętego ojca Pio.
To już ponad 6 lat, bo początek działania naszej grupy to jest rok 2005. Odejście Jana Pawła II do domu ojca i wtedy tak pomyśleliśmy, że chyba obok tego wydarzenia nie można przejść obojętnie. Postanowiliśmy najpierw w gronie, tu najpierw porozmawialiśmy z Piotrem przez telefon, mieliśmy podobne odczucia, chociaż nie wiedzieliśmy zupełnie, co chcemy robić, ale coś chcieliśmy zrobić i nie przejść obojętnie obok tego wydarzenia. Postanowiliśmy się spotkać w grupie najpierw chyba 11 czy 12 osób w naszym domu i porozmawiać o tym, co się stało. Już na samym początku pierwszego tego spotkania doszliśmy do wniosku, że mamy zaległości w takiej wiedzy na temat tego, czego nauczył Jan Paweł II, że właściwie chodziliśmy na spotkania, na pielgrzymki, szczególnie te polskie, ale czy znamy jego adhortację, encykliki. I wtedy rozpoczęliśmy od pierwszego spotkania taką, złożyliśmy sobie obietnicę. Na każde spotkanie czytamy taką ważną pozycję z twórczości Jana Pawła, czy Króla Wojtyły, a więc encyklikę, książkę. No i tak się zaczęło. To już 6 lat, to przeczytaliśmy prawie wszystkie encykliki, dużo książek, dużo homilii. Dziś jesteśmy tutaj, bo oprócz tego, że czytamy jego naukę, to jeździmy do miejsc, które mu były bliskie. I od Wadowic, Krakowa, no Częstochowa chyba stanowi taki dość centralny punkt na tej mapie wędrówek, pielgrzymek Jana Pawła II. I dzisiaj może szczególny dzień, bo chcieliśmy naszą grupę Santo Subito powierzyć Matce Boskiej, żeby nas prowadziła tymi śladami Jana Pawła II do swojego syna. Stąd tu jesteśmy. A co jeszcze robimy, to może Piotr powie.
Tak jak Maciek powiedział, pierwsze spotkanie nasze, paręnaście osób. Zastanawialiśmy się, jak to będzie dalej. Plany mieliśmy dosyć krótkie, bo mówiliśmy, może to będzie jeszcze 2-3 miesiące, ale na kanwie tej całej atmosfery stwierdziliśmy, że nie można przejść obok wydarzeń, czyli śmierci naszego papieża. Bardzo szybko, bo 2 miesiące po pierwszym spotkaniu padł pomysł, że pojedziemy do Wadowic, czyli miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. I już od Wadowic zaczęliśmy później regularnie jeździć w miejsca związane z papieżem. Zarówno miejsca modlitewne, jak i organizujemy spływy kajakowe. Byliśmy też w Wilnie. No, w zeszłym roku udało nam się na 5-lecie grupy, pojechaliśmy do Rzymu. I tak jak tutaj Maciek powiedział, spotykamy się z wieloma osobami bardzo bliskimi papieżowi, poczynając od takich zacnych osobistości, jak spotkaliśmy się z arcybiskupem Nyczem, spotkaliśmy się z arcybiskupem Gocłowskim, no poprzez osoby bardzo bliskie Janowi Pawłowi, czyli przez osoby ze środowiska. Mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy się z panią Rybicką, spotkaliśmy się z Gabrielem Turowskim, teraz niedawno spotkaliśmy się z profesorem Andrzejem Zielińskim, z profesor Malecką, no więc rozszerzamy, no jeszcze spotkaliśmy się z panią profesor Wandą Pułtaską i te osoby potrafią przekazać to, co jest chyba najbliższe nam, czyli odczucia i ten przekaz papieża bezpośrednio. To jakoś bardzo wiąże i umacnia naszą grupę i dlatego właśnie działamy już ponad 6 lat i czujemy, że teraz się dopiero to wszystko zaczyna. Właśnie w związku z tym, żeby mieć taką moc i siłę, przejechaliśmy tutaj na Jasną Górę prosić Matkę Boską i za wstawiennictwem Matki Boskiej, błogosławionego Jana Pawła II, żeby umacniali te nasze działania i tak jak na początku powiedziałem, myśleliśmy parę miesięcy, teraz jest parę lat, żeby to się przerodziło może w paręnaście.
Też naszą działalnością to takie uroczyste obchodzenie rocznic papieskich. Organizujemy czy konkursy, czy jakieś wieczory pamięci, a nawet 22 października wystawiamy pierwszą sztukę promieniowania ojcostwa. Bardzo trudno chyba na początek wzięliśmy sztukę, no ale cóż, potem będzie łatwiej. No i ostatnią taką działalnością to jest nasze działania charytatywne wobec tego, co Jan Paweł II mówił o wyobraźni miłosierdzia, o tych ogromnych potrzebach. Mamy swoich stypendystów. Pierwsza nasza stypendystka właśnie skończyła w tej chwili studia. Na ostatnim spotkaniu nam przedstawiała się i mówiła, co robi, już mam pracę, także wielkie szczęście. Teraz mamy drugą stypendystkę i robimy jakieś takie akcje pomocy domom dziecka, między innymi z Częstochowy, jeden dom, który tutaj jakoś otaczamy takim patronatem przez pewien czas, to był taki właśnie otoczony patronatem. Także Podsumowując to, co zrobimy, to my nie jesteśmy fanklubem Jana Pawła, żebyśmy to jasno wyrazili. Jesteśmy grupą, która zafascynowana tą postacią, stara się tymi ścieżkami, które Jan Paweł II nam pokazał, zostawił, zmierzać do Boga. I to jest nasz taki manifest, jakbym miał w dwóch zdaniach powiedzieć, właśnie po śladach Jana Pawła II, przedstawiennictwo Matki Bożej do Boga, droga do Boga. I to jest takie nasze credo.
W tym wszystkim, co panowie żeście powiedzieli, na usta ciśnie mi się jedno słowo, przesłanie. Może dlatego też, że jestem współtwórcą audycji Przesłanie Błogosławionego Jana Pawła II i chciałbym zapytać właśnie w takim kontekście, jakie jeszcze przesłanie Jan Paweł II zostawił waszej wspólnocie, bo odnoszę wrażenie, że ta postać musiała być wam szczególnie bliska, skoro po jego śmierci od razu w sercu zrodziło się pragnienie, zróbmy coś dla niego. To nie mogło się zrodzić tak od sobie, tylko gdzieś już ta przyjaźń z myślą, z osobą błogosławionego Jana Pawła II, tak jak pan Maciek tu zauważył, wyjazdy na różne pielgrzymki, ona gdzieś już musiała się dużo, dużo wcześniej zacząć.
Znaczy ja bym powiedział, że takim głównym wyrazem, który łączy nas i takie główne przesłanie, to jest chyba miłość, które Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał. Właściwie my tylko z Maćkiem ja się znałem, ponieważ jesteśmy sąsiadami, natomiast w naszej grupie działa około 100 osób zupełnie, które na początku były obce, ale jakoś przez związek z naszą grupą, przychodzenie, nasza grupa ma formę otwartą, każdy może przyjść, każdy może być, pojechać z nami na spotkania, zrodziła się taka właśnie rodzina. My zresztą bardzo podziwiamy to środowisko i tą rodzinkę właśnie, która działa wokół papieża w Krakowie i teraz to samo czujemy u nas, po prostu to przesłanie takiego miłosierdzia ze strony papieża, że to się przekłada wszędzie, to się przekłada w pracy na przykład, że zupełnie inaczej podchodzimy do pracowników, to się przekłada na dzień codzienny, że na ulicy nie denerwujemy się każdym zjawiskiem. Poprzez takie właśnie nasze bliskie kontakty my poza działalnością grupy zawiązaliśmy bardzo bliskie przyjaźnie między sobą. Dzięki temu spotykamy się na urodzinach, na imieninach, na spotkaniach takich różnych nieformalnych, na narty jeździmy razem. To jest takie przesłanie, które można było powiedzieć, gdyby tak wszyscy działali w tym kraju, no to byśmy mieli kraj miodem i mlekiem płynący. Myślę, że to było takie marzenie Jana Pawła II.
Ja bym może dodał jeszcze, że takim drugim przesłaniem, które Jan Paweł II pokazał nam swoim życiem, to jest to taka świętość, prawda? Słowo świętość. Słyszałem ostatnio piękne określenie sanctus natus, czyli no, urodzony święty, prawda? I sztuką dzisiejszego chyba świata, dzisiejszego życia jest takie świadczenie świętością, nie tylko w klasztorze Matki Boskiej Częstochowskiej, bo to może jest troszkę łatwiejsze, ale już jak się wychodzi poza mury, jak się jeżdża w korek uliczny, jak się idzie do pracy, jak się jest po prostu w życiu codziennym, to jest znacznie trudniej. I tak sobie myślę, że jednym z najważniejszych zadań tej grupy i tego, co ma płynąć z tej naszej działalności, to jest próba przeniesienia takiej świętości w codzienne życie, żeby ono nie ograniczyło się do mszy świętej niedzielnej, żeby po prostu właśnie to, co Piotr wspominał, wybaczanie, miłość tych, którzy no, niekoniecznie nas kochają, nie wybuchanie nerwowo, jak ktoś nam drogę zajedzie i nie otwieranie okien i krzyczenie i tak dalej, czyli takie próba przeniesienia tego, co Chrystus nauczał i co Jan Paweł był fantastycznym przykładem, takim życiowym przykładem. Dla mnie Jan Paweł II jest ideałem świętego, jak mogę powiedzieć. Tak, wszystko, co robił, zresztą potwierdzają to przecież prace księdza Odera, czy grupy, którą prawie się słowami Order, że w zasadzie nie było obszarów, to nie był święty, prawda? Wszystko, co robił, robił wspaniale. I to jest takie nasze, żeby chociaż tą cząstkę Jana Pawła przenieść w nasze życie, w trudne życie dzisiejszego XXI wieku.
Takie zwyczajne się to wszystko wydaje.
No, zwyczajne, ale ja myślę, że właśnie dlatego może piękne, dlatego, że nie ma tam tak zwanej działalności służbowej, można było powiedzieć, prawda? Nie ma żadnej otoczki, nie ma jakichś reguł. To jest po prostu spontaniczne i wychodzące głęboko z nas. Myślę, że dlatego jest to prawdziwe. Tak jak powiedziałem, są różne osoby wśród nas. Są osoby z wysokich stanowisk, z niskich stanowisk, bezrobotni, matki wychowujące dzieci. Mimo wszystko, jak my się spotykamy, wszyscy jesteśmy równi, bo to zupełnie nie jest ważne. I tak chociażby na kanwie no, codziennego życia, gdzie my widzimy, że jednak ta hierarchiczność, ta jakaś walka o władzę, to wszystko się przejawia. Wydaje mi się, że my się czujemy bardziej szczęśliwi. Jakoś tak to nas nie interesuje. Nas interesuje przejście przez życie, dawanie jakiegoś świadectwa, świadectwa właśnie Jana Pawła II, bycie miłym, koleżeńskim i takim naturalnym. Właśnie nam się wydaje, że takie życie jest życiem naturalnym.
Poznając coraz bardziej postać błogosławionego Jana Pawła II, odnoszę wrażenie, że tego człowieka nie można w żaden sposób zdefiniować, a cokolwiek byśmy powiedzieli na jego temat, to jeszcze za mało. I teraz jesteśmy jak gdyby w takim przededniu kolejnego dnia papieskiego, który charakteryzować będą słowa człowiek modlitwy. Myślę, że to kapitalne ujęcie właśnie błogosławionego Jana Pawła II jako tego, który się modli. I sądzę, że gdyby dzisiaj żył Jan Paweł II i gdyby każdy z nas zrozumiał, co znaczy być człowiekiem modlitwy, to myślę, że byłby chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ przez modlitwę idziemy do Pana Boga. To jest najkrótsza droga właśnie do naszego Stwórcy. I myślę, że gdybyśmy próbowali to jakoś mocno zrozumieć, zgłębić, no to byłoby wspaniale, tak jak tu panowie mówili.
Absolutnie się pod tym podpisujemy, co pan powiedział. Modlitwa towarzysząca właściwie wszędzie i zawsze. No, mamy specjalny czas teraz, jutro są wybory i muszę powiedzieć, że trochę smutno, że właśnie tak nie do końca chyba umiemy zagospodarować ten dar wolności. Może trochę przesadzam, ale chodzi mi o to, że żeby myśląc o tym, co by powiedział Jan Paweł II dzisiaj, gdyby był, to pewno powiedziałby, wydobądźcie się z tych zamkniętych partii, z tej takiej nienawiści, która gdzieś tam walki, powiedziałbym, która się toczy i myślcie znacznie szerzej, znacznie wyżej, myślcie o dobru ojczyzny. No tak sobie zadajemy teraz to pytanie po tych 6 latach jego odejścia, ile z tego jego przesłania zachowaliśmy. No czasami jest lepiej, ale czasami naprawdę chyba powinniśmy ten rachunek sumienia nasz jeszcze raz zrobić i powiedzieć, czy naprawdę do tego, żeby dobrze było w Polsce, droga jest poprzez taką walkę, takie napięcia, takie, no co tu dużo mówić, zwalczanie wzajemne i tej miłości bliźniego tutaj jest znacznie mniej i to chyba warto by trochę zaapelować do właśnie tego, co mówił w Sejmie, tego, co mówił w połączonych izbach parlamentu Jan Paweł II, że służba, że właściwie funkcje partyjne rządowe są, to jest to służba oprócz społeczeństwu i to jest jakby najwyższa i najważniejsza wartość, a mam czasem wrażenie, że koncentracja tutaj jest na wzajemnym zwalczaniu się.
Jeśli chodzi jeszcze o modlitwę, to dzisiaj mi się podobało, właśnie mieliśmy krótkie spotkanie z księdzem Piotrem Polkiem, który to ujął bardzo dobrze w dwóch takich słowach. Powiedział, papież za życia bardzo dużo się modlił, ale teraz ma o wiele cięższą pracę, tej modlitwy więcej idzie z nieba, od niego, z góry. I myślę właśnie, że chyba jak papież patrzy się tam na górze, to tak sobie pomyślał, że no to co ja tutaj zrobiłem na ziemi, to było nic. Teraz to ja dopiero muszę się za ten naród modlić. I myślę, że taka modlitwa jest potrzebna, bo chociażby jadąc autobusem tutaj na Jasną Górę, obejrzeliśmy sobie taki krótki film z pierwszej pielgrzymki papieża. Te nieprzejednane tłumy, akurat narratorem był Arturo Mari, czyli osoba nieznająca mentalności polskiej, który powiedział, on był zaskoczony tym wszystkim, co tu się działo. On pierwszy raz zobaczył po prostu spontaniczność taką tego narodu. Dlaczego nie ma teraz tego? Ja tak się zastanawiam, że takie nieraz mam refleksję. Gdyby papież tak incognito zszedł na ziemię i szedł przez tą naszą ziemię, to nie wiem, czy któryś Polak by się zatrzymał, czy w ogóle by, czy te osoby by podeszły tak na ulicę, jak wtedy po prostu nie można było podejść. Myślę, że to jest nam potrzebne, czyli ta modlitwa jest na pewno bardzo ważna, bo to może jakoś wydobędzie po prostu tą zupełnie inne oblicze Polaków, niż widzimy obecnie.
Powiedzieliście panowie na samym początku naszej rozmowy, że przesłanie błogosławionego Jana Pawła II zaczęliście odkrywać poprzez jego słowa zapisane w encyklikach, adhortacjach, listach, książkach. Muszę powiedzieć, że wystartowaliście z takiej grubej rury.
To prawda. Na pierwszy rzut poszła encyklika Laborem Exercens, ale to jest piękne, że to nie chodzi tylko o studiowanie takie czy teologiczne, czy jakieś bardzo amatorskie. Bardziej jak coś czytamy, to właśnie tak jak pan powiedział, nawet trudne dzieło, staramy się przełożyć, co to znaczy dla nas na co dzień, w naszej pracy zawodowej, w naszym życiu. No, przypomnę sobie pierwszą encyklikę Laborem Exercens, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy naprawdę dzisiaj jest człowiek przed kapitałem, czy jest odwrotnie, czy jest kapitał przed człowiekiem. Nie wiem, ja pracuję w dużej firmie i muszę przyznać z przykrością, że to trzeba dużo zmienić, że to trzeba przewartościować hierarchię, co jest naprawdę najważniejsze. co w dużych korporacjach przecież nie jest łatwe. Czyli po prostu z tych trudnych czasami, bardzo trudnych nawet encyklik czy różnych innych dzieł, staramy się wydobyć, co w takim praktycznym naszym życiu codziennym, w pracy, jak powiedziałem, przykład w domu, w jakichś relacjach z ludźmi jest najważniejsze. I myślę, że jest tam dużo profetycznych treści, treści praktycznych, treści, które są może niełatwe, jak się pierwszy raz czyta, ale jak się tak człowiek próbuje wgłębić, a może ma czasem wsparcie jakichś ludzi, którzy nam pomagają, wtedy zawsze dużo można dla takiego, powiedziałbym, życia, jakichś drogowskazów życia wyciągnąć do siebie.
No bo w końcu Jan Paweł II był prorokiem naszych czasów.
Na pewno i tak jak pan tu powiedział, nie zostawił łatwej pracy dla nas, dlatego że no, często się mówi, że papież potrafił przemawiać do ludzi w sposób bardzo prosty i zrozumiały, a do uczonych w sposób bardzo taki, powiedzmy, uczony, no, można w ten sposób określić. Ale z drugiej strony można z każdej jego pracy, ze wszystkich słów, z homilii i z tych nie tylko do ludzi, ale też miał spotkania i z poetami, i z aktorami, i z profesorami, wyciągnąć zawsze taką tą małą pigułkę, taką esencję, która pokazuje, że wiele rzeczy jest takich naprawdę z głębi prostych do działania. Tak, jeszcze taką refleksję, pamiętam, wzięliśmy książkę Karola Wojtyły, Miłość i odpowiedzialność, tak? Bo stwierdziliśmy, że będzie łatwiejsza. No, powiem szczerze, że jest to praca bardzo trudna, ale z drugiej strony po pewnym poznaniu już papieża stwierdziliśmy, nie, ona może nie jest trudna, ona jest właśnie inna. Jak człowiek ją czyta, widzi zupełnie inne przesłanie, to przesłanie takie właśnie prawdziwe, które myślę wiele osób powinno sięgnąć po taką pozycję, no bo przy tym zakłamaniu, które obecne jest, takie życie, żeby łatwe, miłe i przyjemne, no to niekoniecznie do końca jest spełnione.
Ktoś kiedyś powiedział, że chcąc zmienić świat, musimy zacząć od siebie. I myślę, że gdyby każdy z nas tak na serio potraktował to, co Jan Paweł II mówił człowiekowi, co chciał przekazać człowiekowi, myślę, że ta rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy, byłaby zupełnie inna.
Ma pan absolutnie rację. To takie jest trochę memento nasze, czy jakaś taka droga, że no, dam przykład. Czytamy w artykułach w tej chwili, że spada ilość osób chodzących do kościoła, nie wiem, narzeka się na hierarchię, czy ten kościół, no widzicie, co się dzieje. No, przepraszam bardzo, kościół to ja, to pan i to wszyscy my. Jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się dzieje. Jesteśmy współodpowiedzialni za kościół, może szczególnie właśnie w takich czasach, które teraz są, prawda, które powodują, że jednak spada ilość czy powołań, czy po prostu zmniejsza się ilość osób chodzących do kościoła. Także nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pompatycznie, ale powiedziałbym, że takie grupy jak nasza, a może teraz mają większą odpowiedzialność niż kiedykolwiek w innych czasach, bo to taki trochę misje się zaczynają, prawda? Nie będziemy może niedługo wysyłać księży do Afryki, bo tam będzie wspaniale kościół działał i stamtąd wręcz będą przyjeżdżać misjonarze, może żeby nawracać Europę i zwiększać właśnie ilość osób chodzących do kościoła. Ale w tym chcę podkreślić, to jest odpowiedzialność każdego człowieka, który się czuje katolikiem i on to naprawdę musi poczuć.
Tak, i jeszcze dodam właśnie ta odpowiedzialność każdego dnia w życiu codziennym. Myślę, że to jest bardzo ważne i tak jak my tutaj właśnie z Maćkiem często rozmawiamy, dzisiaj nie wyobrażam sobie ostatnich 6 lat, a szczególnie dzisiejszego dnia, gdyby nasza grupa nie powstała i gdybyśmy właśnie nie byli zafascynowani Janem Pawłem II. W moim życiu osobistym zmieniło to bardzo wiele. Właśnie takiego spojrzenia każdego dnia, że można się nie zdenerwować, że można jednak przemyśleć pewną sytuację i może postąpić inaczej. I wydaje mi się, że właśnie w tym przesłaniu Jana Pawła II leży tak wiele takich prawd prostych, że gdyby każdy sięgnął chociażby po jakąś książkę, no jest tego mnóstwo, prawda, opisaną i tak troszeczkę się zagłębił w tym, no to już by była naprawdę taka duża cegiełka do całości.